złapane w sieci.
Tu Radio Gdańsk, audycja Złapane w sieci. W sobotę po 11:00 pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, Ewelina Potocka. Dziś bardzo jest mi miło gościć w studiu Radia Gdańsk Kapucinę, Paulinę Rudnicką. Cześć Paulina.
Cześć, witaj.
Paulina, kolejny raz jesteś gościem audycji Złapane w sieci i bardzo dobrze, bo mamy mnóstwo tematów do omówienia. Ja przypomnę Państwu, Paulina jest najpopularniejszą blogerką modową w Trójmieście. Mówię to nie bez kozery, bo tak po prostu jest. I też byłaś jedną z pierwszych, która tą modą w sieci, w internecie, w Trójmieście oczywiście, zaczęła się zajmować. Dziś jednak będziemy rozmawiać o tym, jak szerokie są Twoje zainteresowania i o tym, jak dzisiaj ewoluuje poniekąd ten zawód blogera i co można robić, w jaki sposób spełniać się w internecie. Prawda?
Dokładnie, czekam na pytania, ale jeszcze tak tutaj nawiążę właśnie bardzo szeroko. Bloger, influencer, trudno o taką krótką, zakrojoną definicję. To jest jednocześnie i przedsiębiorca, i twórca, ktoś, kto pisze, ktoś, kto tworzy.
No właśnie. I pytanie, czy w dzisiejszych czasach, w 2021 roku, potrzebna jest jakaś definicja osoby takiej jak ty, zajmująca się tak szeroko różnymi aspektami działalności internetowej? Potrzeba to jakoś tak definiować, zawężać?
To zależy dla kogo. Dla mnie osobiście nie, ale jeżeli ktoś mnie poznaje, chce poznać, czy to zawodowo, czy prywatnie, no to takiej definicji zazwyczaj potrzebuje, bo pytamy ludzi, czym się zajmują, jaki jest ich zawód, gdzie pracują, co lubią i oczekujemy zazwyczaj prostej odpowiedzi. A tutaj to nie jest odpowiedź, którą łatwo zawrzeć w jednym zdaniu.
No właśnie, czyli gdy ktoś pyta ciebie, czym się zajmujesz, to też trzeba stoper włączyć, czas start, Paulina zaczyna.
Ja już nauczyłam się mówić, że jestem po prostu twórczynią internetową, bo to zawiera w sobie wiele różnych aspektów. I blog, i Instagram, i też to, że działam dla innych marek. Może nie jako stricte pracownik zajmujący się marketingiem, ale jednak też jako twórca treści.
Mhm. Ty działaś w sieci pod własną marką Kapucina. Ta marka jest już znana od jak dawna?
Działam już od ponad dekady. Brzmi, jakbym była dinozaurem i faktycznie trochę tak
jest. Ale jesteś, no właśnie, tak. 10 lat w internecie to jest prehistoria.
Wiesz, jeszcze pamiętam czasy dyskietek, nie? Więc faktycznie dinozaur.
Albo łączenia się modemu, ten taki charakterystyczny.
Tak.
Gdy obciążona była linia telefoniczna, bo korzystało ktoś w domu z internetu.
Dokładnie. Widzisz, a dzisiaj w laptopach już nie ma wejść do płyt, także
no właśnie.
Porozmawiały sobie dwa dinozaury.
Tak, a ja mam też tyle płyt CD w domu i powiem szczerze, że trochę szewc bez butów wchodzi, bo nie mam już gdzie odtwarzać tego wszystkiego.
Właśnie zastanawiam się, dzisiaj ktoś jeszcze kupuje płyty? Gdzie to odtwarzacie?
Tak, no. Paulino, Kapucino, jesteś najpopularniejszą blogerką modową w Trójmieście. Pracujesz też dla innych, tworząc content, prowadząc media społecznościowe. Więc takie pytanie, gdy ktoś cię wynajmie, w cudzysłowie, będzie chciał skorzystać z twoich usług, to czego może od ciebie oczekiwać? Na czym polega ta twoja praca w ramach twórcy internetowego do wynajęcia?
To zależy od raz preferencji klienta, od tego, jaki jest produkt bądź czego dotyczy usługa, no i trzy od budżetu, ale to, czym ja się zajmuję dla innych klientów, no to jest tak naprawdę prowadzenie ich kont w mediach społecznościowych albo całkowite, albo częściowe. No i na czym to polega? Już od samego początku to jest tworzenie strategii komunikacji, później wdrażanie tej strategii, tworzenie treści i obrazkowych, filmowych, a także pisanie. To jest kontakt z odbiorcami danego medium, czy to jest Facebook, Instagram. Mam nadzieję, że w przyszłości również TikTok i gdzieś tam, że klienci będą się do tego TikToka
przekonywać.
Tak. To jest oczywiście kontakt właśnie, to jak powiedziałam, z odbiorcami, ale również wchodzenie w interakcję z tego konta, które prowadzę, więc jednak tak taka praca na 24 godziny na dobę. Na końcu również technikalia i kwestie reklamy.
To, co mówisz, to jest bardzo szerokie. Mogłoby to spokojnie wykonywać kilka osób.
Zazwyczaj tak jest. Część rzeczy się outsourcuje jednak na zewnątrz. Tak jak mówię, to też zależy od tego, jaka jest specyfika danego klienta, usługi, produktu. Bo są też takie produkty, czy też usługi, gdzie ten klient musi być widoczny i to on również musi uczestniczyć w tworzeniu treści.
Mhm. W jaki sposób wygląda to w praktyce? Jak Paulina osiąga efekty? O to zapytam już za moment. Paulina Rudnicka, Cappuccina, dziś jest gościem audycji Złapane w sieci i dziś pytam Paulinę o to, jak pracuje się dla innych, chociaż oczywiście na własny rachunek, bo prowadzisz swoją działalność gospodarczą. Powiedz mi, Paulino, skoro twoja działalność dla klienta jest aż tak bardzo szeroka, od tworzenia kontentu, publikacji, to zdarza się czasami też gasić te pożary, które wybuchają w sieci, z reguły w weekendy.
Kiedyś w ogóle była taka tendencja między agencjami reklamowymi, że sobie podkładały nogi właśnie zazwyczaj w piątek po 17:00, gdzieś się umieszczało nienawistne komentarze, tak żeby ten social media manager musiał się tym zająć oczywiście po godzinach pracy. Teraz ta praktyka jest jednak rzadsza i też w ogóle nienawistne komentarze, hejt stał się jakby takim chlebem powszednim, chlebem codziennym.
Czyli nie robi to już na tobie wrażenia?
Nie. Absolutnie nie.
Ale musisz się też zajmować tymi negatywnymi komentarzami.
Mhm. Tak, tylko ja wtedy myślę o nich tak z perspektywy, myślę troszeczkę jak robot, nie biorę tego do siebie, nie traktuję tego absolutnie personalnie. Ja rozumiem jakby, że to jest na koncie klienta, ale niezależnie czy to jest na koncie klienta, czy to jest na moim własnym koncie, to podchodzę do tego raczej na chłodno.
A każdy ten negatywny komentarz należy skomentować, na każdy należy odpowiedzieć? Czy niektóre można pominąć milczeniem?
Uważam, że nawet czasem trzeba, bo...
Pominąć.
No, trzeba pominąć ze względu na to, że jak my dolewamy oliwy do ognia, to tak naprawdę dajemy taką pożywkę dla tego odbiorcy, który jest po drugiej stronie. I on wie, że my się tym zajęliśmy, jednak ma tę naszą atencję i może brnąć w to dalej. Mhm. A bardzo często, jeżeli to pominiemy, jeżeli to nie jest coś, co nas zniesławia, czy tam zniesławia naszego klienta, no to... Czasem lepiej to zostawić po prostu w spokoju.
I zostawmy ten temat również teraz. Zanim zapytam ciebie o takie praktyczne ABC, w jaki sposób tworzyć te ciekawe, angażujące treści, to zapytam o to, co już nadmieniłaś w swojej wypowiedzi, mianowicie zdjęcia, filmiki, ta strona wizualna. Oczywiście o pisanej stronie również powiedziałaś, ale jednak na pierwszym miejscu wymieniłaś te filmiki, zdjęcia. Czy to już dziś jest konieczność, oczywistość? Czy staliśmy się tak bardzo kulturą obrazkową, że potrzebujemy tego jak powietrza?
Uważam, że tak, niestety tak. I to przede wszystkim tych treści wideo, bo jednak w tę stronę idą wszystkie media społecznościowe i właśnie te treści wideo premiują. To nie jest tak, że my przestaliśmy czytać, ale nie wiem, czy też zauważasz po sobie, że czytasz artykuły, w których, nie wiem, zainteresował cię tytuł, albo czytasz artykuły, bo wiesz ze swoich wcześniejszych doświadczeń, że autor świetnie pisze, ewentualnie go lubisz. Wydaje mi się, że takim wyjątkiem dla treści obrazkowych są podcasty, które zyskują na popularności, jednak wciąż bardzo trudno tam o treści reklamowe, a działa to tak, że jeżeli coś nie zarabia albo nie ma jakby dużego pola do tego, żeby zarobić, a jednak treści w internecie zarabiają w dużej mierze na treściach reklamowych, no to trudno też to rozwijać. A jednak w podcaście jest, nie jest tak łatwo lokować produkty, usługi. Więc...
No, a myślisz, że tak się stanie w przyszłości?
Z tymi podcastami? Trudno powiedzieć. Widzę już takie kanały, nie wiem, czy można mówić o podcastach, o kanałach, ale w każdym razie widzę już takich twórców, którzy monetyzują swoje podcasty, swoje programy, ale wciąż nie dzieje się to jakby codziennie, nie każdy ma taką możliwość.
Mm-hmm. No bo tak chyba też idea podcastu jest jednak zaprzeczeniem tej reklamy takiej przynajmniej oczywistej.
Tak, ale z drugiej strony to jest znowu jakaś treść, którą trzeba wytworzyć, która wymaga dużo czasu i pracy. Podcast też z zasady jest długi, no to nie jest treść, która jest na 5 minut, więc też musi się monetyzować, bo inaczej ci twórcy przestaną te podcasty tworzyć. Monetyzować w ten bądź inny sposób. Oczywiście to nie jest tak, że reklama jest jedynym sposobem monetyzacji podcastu, bo bardzo często no, podcasty są tworzone przez, nie wiem, osoby, które też promują swoją książkę, promują swoje produkty, ale jednak gdzieś tam musi być takie powiązanie. Mhm. Na dłuższą metę oczywiście, no bo nie wierzę, że ktoś przez całe życie będzie tworzyć świetne podcasty, znaczy może taką jednostkę sobie znajdziemy, ale co do ogółu, to nie wierzę w taką sytuację, gdzie ktoś dla idei będzie przez kilka lat tworzyć podcasty, treści, przy których będzie musiał pracować wiele, wiele godzin i jednocześnie nic z tego nie mieć.
Czyli prościej jednak z tymi filmikami i obrazkami szeroko pojętymi.
Prościej nie jest, bo jednak stworzyć film to jest wersja jednak wizualna plus słowo, plus wcześniej scenariusz.
Potem montaż.
Tak. No, ja do YouTube'a podchodziłam wielokrotnie i zostawiałam ten temat za każdym razem. Przeszkadzał mi mój taki perfekcjonizm i to, że 10 razy powtarzałam jeden odcinek.
No tak, to może zniechęcić. A TikTok jest prostszy? Ułatwia?
Jest tyle prostszy, że jakby ten materiał jest troszeczkę krótszy, a jakby samo narzędzie też ułatwia tworzenie TikToka. Aczkolwiek no to też jest jakieś wideo, które trzeba stworzyć. Mam wrażenie, że im młodsze pokolenie, tym bardziej jest przyzwyczajone do tworzenia tego typu treści, więc im jest łatwiej. Mhm. A nam jest trudniej się w to wdrożyć i też trudniej nam przejść na tego TikToka ze względu na to, że jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś jakości. I nie chcemy zejść niżej. I to jest problematyczne.
Tak, ale my jako dinozaury też mamy swoje pewne zalety. W kontraście do młodego pokolenia. Kapucina Paulina Rudnicka jest dziś gościem audycji Złapany w sieci. Już zaraz garść takich praktycznych porad od Pauliny. Takie praktyczne ABC, jak tworzyć ciekawe i angażujące treści w internecie. W jaki sposób tworzyć ciekawe i angażujące treści w internecie? Na czym się skupiać i czego nie robić? Dużo pytań i też konkretne odpowiedzi od mojego gościa Pauliny Rudnickiej Kapuciny, która już od 10 lat działa w sieci, więc też wspaniałe jest to, że obserwowałaś, uczestniczyłaś w tym, jak to wszystko się zmienia, prawda? Jakie są też inne narzędzia, zapotrzebowania?
Bardzo się zmienia i też, no tak jak mówię, ja jestem już od dawna i pamiętam te czasy, kiedy był tylko blog, nie było jeszcze mediów społecznościowych, kiedy wchodził Facebook, kiedy blogerzy, influencerzy, jeszcze tak się o nich nie mówiło, spotykali się na konferencjach i to środowisko jednak było troszeczkę też takie bliższe sobie.
A, to tak. Ciekawy temat, który poruszasz. Czyli jednak jest duża konkurencja.
Konkurencja jest oczywiście, no i jakby im więcej mediów, które pozwalają nam na tworzenie treści, tym więcej osób się za to bierze, więc też konkurencja jest coraz większa. Mamy więcej narzędzi i większą konkurencję.
Mhm. Także... I oddalacie się od siebie wy jako twórcy?
To też pewnie zależy od jakiegoś środowiska, ale wydaje mi się, że tak, że jednak jest teraz coś takiego, że każdy tworzy jakby w swoim domku i już nie tak często wymieniamy się doświadczeniami.
A to dobrze czy źle?
A to też pewnie zależy od tego, kto tworzy. Wiesz, jest bardzo wielu introwertyków, którzy zaczęli tworzyć w sieci właśnie dlatego, że właśnie chcieli sobie tworzyć w swoim bardzo hermetycznym środowisku i nie mieć kontaktu z innymi. Ale na dłuższą metę wydaje mi się, że jednak te takie współprace między influencerami, blogerami, youtuberami, gdzieś takie crossy działają dobrze dla zasięgów.
Mhm. O, no to w takim razie to jest pewnie już jedna z twoich odpowiedzi na moje pytanie. Ciekawe i angażujące treści do sieci, w jaki sposób tworzyć. To może tak zacznijmy od początku. W sumie to mogłybyśmy osobną audycję i na ten temat poświęcić. Natomiast gdybyś miała odpowiedzieć rzeczywiście na to pytanie, ciekawe, angażujące, mądre treści, jak to robić z twojej perspektywy? Jak ty pracujesz i jak ty to widzisz?
Niekoniecznie muszą być mądre, tutaj od razu zaznaczę. To są treści, właśnie tak jak wspomniałaś, angażujące, czyli takie, których odbiorca od ciebie oczekuje. I teraz albo on oczekuje, albo ty te oczekiwania wytwarzasz. Bardzo często mówi się o tym, żeby nie wrzucać do sieci, nie wiem, tego, co zjadłaś dzisiaj na śniadanie, bo kogo to interesuje. Ale, ja tutaj postawię taki znak zapytania, są jednak twórcy, twórczynie, gdzie my chcemy oglądać, co on dzisiaj zjadł, co on dzisiaj robił i nie wiem, co robi w wolnym czasie. Uważam, że niezależnie od tego, czy mowa o blogu, YouTubie, TikToku, Instagramie, czy gdziekolwiek działamy, to fajnie, jeżeli jest ten temat przewodni, bo to jakby z tego powodu trafiamy na danego influencera, na danego twórcę, ale bardzo często tutaj wspomagające działa właśnie pokazywanie tej prywaty, czyli my chcemy poznać te osoby i to, jak działają od środka. Zobacz, nawet jak są teraz marki odzieżowe, takie nowo powstałe, ale z super wynikami sprzedażowymi, nie wiem, czy mogę tutaj wymieniać nazwy, mogę. Dajmy taki przykład Nari, to jest firma krakowska, którą ja obserwuję od niedawna. No i tam właścicielka tej firmy najpierw prowadziła swoje konto, takie bardzo lifestyle'owe, związane ze zdjęciami i później założyła markę i ona na swoim profilu i na profilu marki występuje bardzo naturalnie. Nikogo nie dziwi, że ona tam przeklina, nikogo nie dziwi, że ona przymierza swoje bluzki do jakichś rajstop i tak paraduje po firmie, nikogo nie dziwi, że mówi do swoich odbiorczyń per principessy. I to są takie wyróżniki, dla których ja ją oglądam, bo ja ją lubię. Jeżeli chodzi o sukienki, to tak naprawdę spodobała mi się jedna. Ale ja i tak śledzę, i tak czekam, co nowego wrzuci, bo lubię oglądać ją i co ciekawe, też lubię oglądać to, jak wygląda jej życie prywatne, mimo to, że nasz ten taki lifestyle mamy zupełnie inne życie po prostu.
Mhm. Czyli jednak, no widzisz, ale myślę, że takich przypadków, gdzie firmy, marki mieszają no, życie prywatne twórców z produktem, to jednak zbyt wielu nie ma.
Nie ma zbyt wielu, bo też wiele osób nie chce się tak odsłaniać. I ja zdaję sobie z tego sprawę, sama zresztą to no odczuwam. Na dłuższą metę jest to bardzo męczące.
Bo ty tego nie robisz raczej, z tego co widzę na twoim profilu. Zachowujesz w miarę swoją prywatność.
Nie, ja pokazuję bardzo dużo prywatności.
Tak?
Tak, ja w pewnym momencie, chyba tak 2 lata po tym jak wprowadzono w ogóle opcję Instastory, uznałam, że Instastory będzie tą częścią Instagrama, na której ja będę pokazywała totalną prywatę, tak żeby mój odbiorca mnie poznał. Bo ja na początku dość, wydaje mi się, byłam odbierana dość surowo, tak różne cechy do mnie przypisywano, tylko bazując na zdjęciach i bazując na poprawnym tekście.
Czyli ja jednak jestem dinozaurem, bo ja to pytanie zadawałam, patrząc na twoje zdjęcie, ja Instastory ogólnie nie oglądam.
Nie, co za niedopatrzenie.
No tak, powiem ci szczerze, nie mówię o twoich, tak po prostu, rzadko to robię. Nie za bardzo mnie to interesuje, jednak wolę zdjęcia. Jestem z tej grupy, nie wiem, czy to grupa jest liczna, czy nie. I stąd widzisz takie wrażenie, czyli jednak powinnam traktować cię całościowo i ciebie i innych, zdjęcia plus Instastories też powinnam oglądać.
Wiesz, ty jako odbiorca masz prawo sobie wybrać, ale wiem, że jednak większość odbiorców, ta część prywatna, czyli to, jak my odbieramy osobowość danego twórcy, nas do niego przyciąga albo odpycha. Mhm. To ja mam ten sam case z panią swojego czasu. Ja nie kupiłam ani jednego jej produktu, ale z nią i jej poglądami w dużej mierze się zgadzam. I lubię ją oglądać, lubię jej asertywność, lubię to, że nawet czasem wydaje się być nieuprzejma, ale lubię to.
Mhm. Mhm. Czyli naturalność.
Tak, naturalność, czasem, właśnie to jest zawsze takie pytanie, czy naturalność, czy jakaś wystudiowana poza. Jeżeli naturalność, jesteśmy tą naturalnością w stanie poruszyć tłumy, no to dlaczego nie?
Czyli prywatność jednak pokazywać. To jedna z tych twoich odpowiedzi na to, jak tworzyć ciekawe, angażujące treści. Mogą być błahe, tak jak powiedziałaś, ważne, żeby zaczepiały.
Wydaje mi się, że fajnie, jeżeli jest jakiś temat przewodni, podstawowy, którego profil dotyczy. Czyli u mnie mój profil dotyczy dalej mody, co nie zmienia faktu, że jest bardzo dużo tematów na nim poruszanych. I one nie przeszkadzają, o ile ta moda cały czas na tym profilu jest.
A czy jakaś spójność taka też w treści, w stylu pisania, mówienia, no tu chyba jest kluczowa też.
Tak, na pewno. Zobacz, tak jak mówiłam właśnie o tej autorce Nari, ona mówi per principessy. Jak ja słyszę principessy, to ja wiem, o kim mowa. Mhm. Więc takie elementy, czasem nawet prześmiewcze, jak w tym przypadku, są jak najbardziej na plus. Czasem jest wyróżnikiem sposób pisania, czasem wyróżnikiem jest temat, czasem wyróżnikiem jest, są specyficznie obrabiane zdjęcia, czasem wyróżnikiem, nie wiem, może być jakaś perspektywa, z jakiej dany temat jest
ugryziony,
tak. Nie wiem, kanały na YouTubie, gdzie 25 metrów kwadratowych Łukaszy, już kanał nieistniejący, no, z tego co kojarzę.
Słynny.
Ale tak, ale zobacz, to mamy po prostu rozmowy z gwiazdami, a tam tym case'em jest to, że masz 25 metrów, on przyjmuje w swojej kawalerce i nagrywa to iPhone'em.
Tak. Tak, no to było dla swego czasu innowacyjne, tak, zdecydowanie. Paulina opowiada dziś o tych angażujących, ciekawych treściach, o tych wyróżnikach, o tematach przewodnich i o prywatności, że jednak jej zdaniem warto uchylać rąbka tajemnicy. Wrócimy do tej rozmowy za moment. Życie w mediach społecznościowych toczy się własnym rytmem. Influencerzy ten rytm wyznaczają, ale też odbiorcy, no bo to jest przecież ciągle ta interakcja, ten ping-pong, to odbijanie pałeczki, a właściwie piłeczki. Gdy patrzymy na portale z ogłoszeniami o pracę, często pojawia się taki zawód, taka profesja social media ninja, czyli człowiek, który w kolokwialnie mówiąc ogarnia media społecznościowe. Czy każdy się do tego nadaje?
Dzisiaj są już nawet kierunki studiów, które uczą stricte tego. Nie uważam, żeby to była konieczność, raczej taki rodzaj doszkolenia, ciekawostki. Czy każdy się nadaje? Trzeba mieć specyficzne umiejętności, bardzo szerokie, związane i z technologią, i z językiem polskim, czy też w ogóle językami, tworzeniem treści wideo, treści wizualnych. To jest raz. Dwa, trzeba być przygotowanym na pracę non-stop.
Tak.
Dlatego nie uważam, żeby to był jakiś super zawód, który bym jakoś wszystkim polecała. No i trzeba być cały czas na bieżąco.
No właśnie, i trzeba chyba też mieć szeroką wiedzę ogólną taką, no bo nigdy nie wiesz, z której strony zaatakuje internauta.
Tak, dlatego mówię, trzeba być cały czas na bieżąco, nie można też, bo my jesteśmy jednak w pewnych bańkach społecznych, komunikacyjnych, a tutaj trzeba z nich mocno wychodzić.
Mhm. Czyli social media ninja to nie jest zawód dla każdego, a jeśli tak, to rzeczywiście należy się poświęcić tej profesji. A czy bycie influencerem jest dla każdego?
Też uważam, że nie. Też uważam, że nie. A to z tego względu, że znowu mamy pracę 24 godziny na dobę. Też taką... Widzisz, idziesz do pracy dla kogoś, pracujesz na etacie i otrzymujesz wynagrodzenie za to, co zrobiłaś. Zrobiłaś coś dobrze, źle, średnio. Tutaj nie ma takiego prostego przełożenia, że ty wypracowałaś sobie pewien czas, zrobiłaś pewne działania i dostajesz w związku z tym wynagrodzenie. Więc to jest praca dla wytrwałych.
Długofalowa.
Dla wytrwałych, dla ludzi, którzy mają na siebie pomysł. Trzeba mieć dużą determinację już w ogóle, jeżeli robi się to przez wiele lat.
Mhm. No, wracając jeszcze do naszego głównego tematu na sam koniec, te ciekawe, angażujące treści. Czy wszystko da się tak wypromować w sposób ciekawy i angażujący?
Czy ja uważam, że każda firma powinna być w sieci obecna, w sensie widoczna, ale niekoniecznie musi być widoczna, inaczej nie musi tworzyć regularnie treści w social media. Prosty przykład. Tworzysz kanapy, sprzedajesz kanapy. Ja nie mam potrzeby oglądać, nie wiem, profilu na Instagramie twórcy kanap, czy też sprzedawcy kanap, ponieważ no, kanapy wymieniam pewnie raz na kilka lat, raz na kilkanaście lat, więc absolutnie nie ma potrzeby, żeby tam być. Co innego, promocja, nie wiem, Facebook Ads, stargetowana na ludzi, którzy akurat urządzają swoje mieszkanie. Co innego, promocja u influencera, którego odbiorcy może poszukują kanap. Co innego, tutaj bardziej może jakby nietypowa forma, stworzenie programu, w którym prowadzący będzie zapraszał swoich gości, będą siedzieć na tej kanapie czy tych kanapach i tam będzie przeprowadzać wywiady. Także widocznym w sieci trzeba być, tak żeby możliwym było nas znalezienie, sprawdzenie, ale niekoniecznie każdy z nas musi działać prężnie w social mediach.
Paulina Rudnicka, Kapucina, bardzo Ci dziękuję za obecność w audycji. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję również.
I przy okazji od razu mam nowy temat audycji. Jak wygląda życie influencera? Czy dasz się zaprosić?
Oczywiście, że tak.
No to super. Ustalimy w takim razie termin. To była audycja Złapane w sieci. Ewelina Potocka, dziękuję za Państwa obecność. Życzę dobrej soboty i do usłyszenia.